nawet wsadzano w odbyt zardzewiałe rury. Czy w ogóle teraz, kiedy my jesteśmy w sytuacji wojny na Ukrainie, powinniśmy mówić o Krwawej Niedzieli, o Rzezi Wołyńskiej?
To nie jest tak zwany dzień, który jest upamiętnieniem rocznicy Rzezi Wołyńskiej, bo to jest bez tak zwany, tak po prostu było. Ta data została przyjęta jako data symboliczna, ponieważ to jest nasilenie zbrodni. 11 lipca 1943 roku doszło do takich zbrodni na niesłychaną skalę, ale to już nawet nie chodzi o liczbę ofiar, tylko sposób zadawania śmierci w około 100 miejscowościach. Więc to świadczy o skali, czego my nie wiemy, o czym nie mówimy. Ale tak jak mówię, to jest symboliczny dzień, bo i przedtem, i potem mamy to samo na różnym terenie, bo to jest nie tylko Wołyń, z różnym nasileniem. To się zaczyna we wrześniu 1939 roku, już nie sięgając wcześniej w historię, w momencie wybuchu II wojny światowej, gdy zbliża się 17 września 1939 roku i mają wkroczyć na ziemię polskie wschodnie, ówczesne II Rzeczpospolitej Sowieci, dzień, dwa, czasami trzy dni wcześniej dochodzi do rewolty na ówczesnych polskich kresach, które przecież nie były kresami, bo ani Wilno, ani Lwów do właściwych kresów nie należały, ale tak się przyjęło mówić. I tam dochodzi do rewolty mniejszości narodowych podburzonych przez Sowietów. Oni są w służbie sowieckiej, często są rzucani instruktorzy, tam są dostawy broni, organizowane są bandy rewolucyjne, one się bardzo ładnie nazywają, gwardie czerwone, milicje i tak dalej, jest kilkanaście różnych lokalnych odmian i to są takie grupy ludzi bardzo mieszanych narodowościowo. Na ogół przyjmuje się z racji tego, którego czynnika było najwięcej, że na tej części północno-wschodniej, na terenie dzisiejszej Białorusi, to są bandy żydowsko-białoruskie. Na południu, na terenie dzisiejszej Ukrainy, to są bandy żydowsko-ukraińskie. I dochodzi do przedziwnych rzeczy, bo tu wchodzą Niemcy od strony zachodniej, coraz bardziej w głąb, często nawet dalej niż to wymagała linia demarkacyjna z Sowietami. Oni się później wycofają, ale przedtem, zajmując teren, wspomagają te bandy, czyli inna ideologia. Tu jest niemiecki nazizm, rzekomo antykomunistyczny, w sposób skrajny i wcale tego nie ukrywali. Z drugiej strony jest sowiecki komunizm, który jest prawdziwym, naturalnym wrogiem niemieckiego nazizmu, ale następuje symbioza. W tym okresie jedni i drudzy są dla siebie, ale to, już nie, to jest symboliczne. Niemcy tym bandom pomagają. Potem mamy to samo.
Można zrozumieć, że pomagają czy Białorusinom, czy pomagają z różnym nasileniem.
To się zaczyna, ale pomagają Żydom. W przekazach żydowskich, w Hitzhorbuchach żydowskich są straszne przykłady, kiedy Niemcy im przydzielają gmachy urzędowe, dawne polskie obiekty, różnego rodzaju starostw, szkół i tak dalej. Organizują im zaopatrzenie, dają broń i mówią, gdzie można iść, mordować bezpiecznie, a później możecie do nas wrócić. I w tych Hitzhorbuchach ta społeczność żydowska międzynarodowa, która przetrwała, która to przeżyła, która to zapisała, upamiętniła to wydarzenie. I dzisiaj mamy taki stan. Cezurą jest 1989 rok z przyczyn naturalnych, ponieważ to jest rzeczywiście faktyczna zmiana, jeśli chodzi o tą sprawę zewnętrzną, jak Polska ma wyglądać od tej pory, że mają być wybory, nie będzie komunizmu. Mieliśmy wielkie nadzieje. Później się to okazało trochę inaczej, bo przez brak dekomunizacji nie nastąpiło to, co powinno. Ale przed rokiem 89 formalnie nie mieliśmy swojego własnego państwa, nie mieliśmy własnej polityki, nie mieliśmy własnej nauki, a przyjaźń, jaka była między narodami, które wchodziły w skład Związku Sowieckiego, czyli między innymi Ukraińcami, była kształtowana przez politykę Związku Sowieckiego, że o tym nie mówimy. Bicie, rozumiecie, to są ofiary II wojny. Z jednej strony mamy ofiary faszyzmu, nazizmu. Z drugiej strony, jeśli są jakieś tam tego typu ofiary, jak na Wołyniu czy coś, to przemilczamy to dla dobra sprawy. I wtedy w jakiś sposób można powiedzieć, że się ludzie z tym godzili, no bo nic nie mogli zrobić. Ale sprawa nie była zamknięta, dlatego że w Głównej Komisji Badania Zbrodni Hitlerowskich, później zbrodni na narodzie polskim, bo ta nazwa została zmieniona i rozszerzona, było przed 1989 rokiem wszczętych tysiące śledztw ludobójstwa ukraińskiego. Formalnie śledztwa były wszczęte, dokonywane były jakieś czynności, oczywiście na niewielką skalę. Prokuratorzy ówcześni nie przykładali się do tego jak do innych zbrodni. To nie był temat dla nich polityczny, wygodny także dla państwa, bo przecież mamy teraz nową erę, nową epokę, nową Europę, więc niedobrze jest o tym mówić. Ale ta sprawa wisiała. I gdy ta bariera pękła, tego tabu komunistycznego, wydawało się, że środowiska kresowe, ale w ogóle Polacy jako tacy, będą mieli prawo do wiedzy i prawo do badań. I ten początek, rok 89, 90, 91, był znakomitą okazją, żeby Polacy zaistnieli, jeśli chodzi o kształtowanie własnej polityki historycznej, nie narzuconej, tylko własnej. Nie było takiego państwa jak Ukraina. Ona powstaje dopiero pod koniec 1991 roku. Te pierwsze lata to są wojny różnych gangów politycznych, ekonomicznych, wszelkich innych, wyrastają jakieś fortuny, jak nie wiadomo skąd. Natomiast państwo ukraińskie jako takie jest słabe. I Polska może, ma wtedy prawo i obowiązek, powinna wymusić takie zachowania po drugiej stronie, żeby nie było tego, co dziś, że nie możemy dokonywać ekshumacji, nie możemy dokonywać poszukiwań, bo ekshumację można robić tam, gdzie wiemy, ale są jeszcze miejsca do przeszukania. Przecież to jest prawie 5 tysięcy miejsc, miejscowości i miejsc jako takich fizycznych, niekoniecznie tam, gdzie były zabudowania, zbrodni popełnianych na Polakach.
Ci Polacy właśnie gdzieś po lasach leżą.
Jest to skala naprawdę przerażająca, bo jeśli bierzemy pod uwagę ofiary II wojny światowej w całości, to Sowietom przypisuje się zbrodnie na Polakach w skali 500-550 tysięcy osób. I tu jest przecież olbrzymi aparat państwa. Są wyspecjalizowane służby do mordowania, czyli NKWD. To nie jest tak, że one się same dokonują. To państwo jest bardzo silne, to jest mocarstwo światowe. Natomiast jeśli chodzi o sprawę zbrodni ukraińskich, to państwa ukraińskiego nie ma, struktur ukraińskich tak naprawdę nie ma. Jest policja ukraińska, która była w służbie III Rzeszy, to jest służba podporządkowana SS, która wiosną 1943 roku idzie do lasu. Oni będą walczyć o samoistną Ukrainę. Oczywiście nie mieli szans ani z jednymi, ani z drugimi okupantami walczyć, bo tak naprawdę ich wysiłki się nie liczyły. Co w związku z tym zrobili? No nie będzie Ukrainy, ale nie będzie też Polaków. I na przyszłość uzyskamy dodatkowy atut, że teren będzie czysty. A tu trzeba dla sprawiedliwości oddać też honory tym wszystkim, którzy zginęli wówczas, a nie byli Polakami. Dlatego, że Ukraińcy mordowali wszystkich. Polaków, Żydów, Węgrów, Czechów, Ormian. Każdy obcy to z założenia był wróg. Co więcej, zbrodnie poszły także przez społeczność ukraińską. Było bardzo wiele małżeństw mieszanych. Z tego były dzieci. Tam, gdzie dzieci były wychowywane po katolicku przez matkę Polkę, to te dzieci były do zamordowania. I tak robiono. Tam, gdzie dzieci się wychowały jako mali Ukraińcy i w prawosławiu, było to honorowane, ale pod warunkiem, że mąż rozprawi się z żoną Polką. Albo Ukrainka rozprawi się z mężem Polakiem. I tu mamy niesłychane rzeczy. Jest taki jeden z przekazów, który zawsze na mnie będzie robił wrażenie. Jak w jakiejś miejscowości we wsi wkraczają łupowcy. Oni mają dane, kto we wsi mieszka, na przykład co te społeczności się znały. I tak, tu w tej chałupie mieszka rodzina mieszana. I wołają tego Ukraińcami, ty masz Laszkę za żonę. No mam. I masz dzieci. No mam. Ale one są wychowane na Lachów, bo mówią po polsku. Chodzą do kościoła katolickiego, to one nie są nasze. No ale to są moje dzieci, to jest moja rodzina. Pół godziny. Jak przyniesiesz ich głowę, to ty będziesz nasz i będziesz żył. Jak nie przyniesiesz, to my to załatwimy, ale razem z tobą. I on po pół godzinie przyniósł głowę żony i własnych dzieci. Został nobilitowany, dopuszczony do społeczności, że on się oczyścił. To nie są zbrodnie typu, jak z II wojny światowej znamy, nawet okrutne. To są najbardziej okrutne, jakie sobie tylko można wyobrazić, a czasami nawet nie można sobie wyobrazić.
Zbiorowe opętanie.
I teraz tu, jak mamy te zbrodnie sowieckie, cała II wojna światowa i dwie okupacje, bo to jest 39-41, później po 44, i to jest 500-550 tysięcy ofiar, a z drugiej strony mamy te zbrodnie już lokalne, na dużo mniejszym terenie, bo Sowieci są wszędzie. Na początku to jest ta granica demarkacyjna z III Rzeszą, ale po 1944 roku to jest cała Polska. Nawet jeszcze ten kawałek zachodu, gdzie ludzie są ze wschodu wypędzani, tam też są zbrodnie. 1945-1946 rok to jest gorzej jak jakieś dzikie pola kiedyś. Tam hasali Sowieci zupełnie bezkarnie. Ani tak zwane Wojsko Ludowe Polskie, ani Milicja Obywatelska nie miały tu nic do powiedzenia. Sowieci byli panami sytuacji. Natomiast Ukraińcy, nie mając struktur państwowych, nie mając zaplecza, poza tymi wsiami ukraińskimi, tą czernią, jak to ich nazywano wtedy, to jest pojęcie, które się wydaje, że to jest zaczerpnięte z potopu, ale ona nagminnie występuje w dokumentach podczas II wojny światowej, że do wsi czy do miejscowości wkracza UPA i Czerń. UPA tworzy organizację, tworzy strukturę, tworzy siatkę, pozwala, nakazuje mordować i rabować, ale główne czynności, czyli tą podstawową część mordowania, dokonuje Czerń. Czyli ludzie ze wsi, Ukraińcy, z widłami, z siekierami, dlatego to są te narzędzia zbrodni. UPA-owcy mają broń, ale Czerń ma widły, siekiery, noże, jakieś metalowe rury, czy nawet drewniane pałki, wszystko jedno co. Oni tym dokonują tych zbrodni. I teraz tych zbrodni ukraińskich jest mniej więcej połowę tego, co sowieckich. Ale Sowieci, tak jak mówię, to jest teren olbrzymi, olbrzymie państwo, z olbrzymimi strukturami, a tu połowa tego dokonana w sposób bestialski i w imię tak naprawdę czego? Oni twierdzą, że no przecież walczyli o wolną Ukrainę, Polacy byli wrogami, więc w jakiś sposób to jest naturalne. Nie, nie bardzo, dlatego że oni walcząc o wolną Ukrainę, obiektywnie byli sojusznikami zarówno Niemców, jak i Sowietów. Oni nie chcieliby tego słyszeć wprost, nie chcą takich dyskusji podejmować, dlatego że eksterminacja ludności polskiej to jest czyszczenie terenu z etnicznych naleciałości, jak oni uważali, że to im zaśmieca Ukrainę. To jest działanie obiektywne na rzecz III Rzeszy i na rzecz Związku Sowieckiego. Wtedy 42, 43, 44, 45 działają na rzecz tych państw, które nie chcą im dać wolności, niepodległości. Ani Niemcy tego nie chcieli, a Sowieci w ogóle przecież o tym słyszeć nie chcieli. Ale przez mordowanie Polaków wyręczali Sowietów i Niemców. Czyli byli ich de facto pomocnikami, bo oni dzisiaj mówią, że oni walczyli ze wszystkimi. Z Niemcami, pokonywali tych Niemców wszędzie, na olbrzymiej skali, że walczyli z Sowietami. To wszystko jest nieprawda, bo te walki podejmowane z okupantami tymi formalnymi, zewnętrznymi, nie dokonują się na wielką skalę, bo oni nie mają takich możliwości. Tam nie ma takich terenów, jakichś wielkich kompleksów leśnych, jak na północy, na terenie Wileńszczyzny czy na terenie Nowogródczyzny. Tam jest teren bardziej stepowy, otwarty, trudniej się przemieszczać i te oddziały nie są takie jak na tej części północnej, że te triady sowieckie liczyły po 1000, po 2000 osób. Tu tego nie ma. Ale przez mordowanie Polaków oni rzeczywiście czyszczą sobie teren na przyszłość. I to się stało. Depopulacja to polegała nie tylko na tym, że było wyrzucanie ludności polskiej po 1944-1945 roku z tych terenów, tylko wcześniejsze wymordowanie przez Ukraińców. I mówili, że niech będzie lacka krew po kolina, jeśli nawet nie będzie wolnej Ukrainy, że kiedyś to się w przyszłości przyda. Dzisiaj to się przydaje, bo jak mówimy o sprawach polsko-ukraińskich, to od razu możemy zapytać, a ile polskich szkół powstało już w tak zwanej niepodległej Ukrainie od roku 1991? Polskich towarzystw kulturalnych, polskich gazet ile wychodzi? Jakie jest finansowanie ze strony państwa ukraińskiego? Ukraińcy dostali od Polski olbrzymie możliwości rozwoju kulturalnego, politycznego, wszelkiego innego, natomiast no i religijnego oczywiście. Natomiast sytuacja Polaków tam była i będzie, jeśli Polacy w ogóle tam przetrwają, będzie fatalna. Jeszcze oficjalne stanowisko polskiego rządu, tego, który tu i teraz rządzi, wyrażone ustami jednego z wiceministrów, to jest jesień 2021 roku, czyli tuż przed inwazją sowiecką czy rosyjską. Stanowisko było takie, że Ukraińcy są nieprzyjaźni, ograniczać wyjazdy, pilnować się, nie reagować na zaczepki, poruszać się w grupach. Gdzie to tak się odbywa? W jakim państwie, które jest rzekomo zaprzyjaźnione, któremu trzeba pomagać? To wszystko jest przez nas do, nie tylko do pamiętania, ale do załatwienia. Trzeba skończyć z tą polityką, że my rozdzieramy koszulę, mówimy bierz ta co chce ta, a później może nam coś za to dadzą. Teraz proszę sobie wyobrazić, jakie są te wszelkie pseudodyskusje w internecie. Mnóstwo ludzi, oni to niekoniecznie są nasłani, niekoniecznie opłacani, są już tak ogłupieni, że oni sami w to wierzą. Twierdzą, że no teraz nie wolno w ogóle o tym mówić. W ogóle tych spraw nie ruszajmy. Dlaczego? No bo to narusza ich godność, to oni są wrażliwi. Lepiej, żeby tego nie było. Natomiast po wojnie, jak oni wygrają, to oni to wszystko załatwią. Wszystko będzie można. Nie było wojny. Przez 30 lat nie można było dokonywać ekshumacji, poszukiwań, upamiętnień. Cmentarz Orląt Lwowskich nie został odbudowany w takiej postaci, w jakiej był pierwotnie przed wojną. Nic właściwie nie osiągamy. Dajemy wszystko, a nie mamy nic. Skoro w ogóle cokolwiek dajemy i udzielamy jakiejkolwiek pomocy, to i tak powinno być dobrze, ale w takim razie coś za coś. Tam mieszkają Polacy, Tam mieszkają ludzie polskiego pochodzenia, mają prawo do własnych szkół, mają prawo do kościołów, mają prawo do upamiętnień, a my jako polskie państwo, jako spadkobierca tam mieszkającej społeczności, mamy nie tylko prawo, ale obowiązek poszukiwania, upamiętniania. I to wy powinniście finansować. Państwo ukraińskie. To nie to, że my szukamy i my za to płacimy. Albo jeszcze jakiś haracz płacimy, że oni nam pomagają w tym sensie, że pozwalają w ogóle badać. Oni za to powinni zapłacić. Bo to jest państwo, które przejęło ideologię, która była banderowską. Wcale się z tym nie kryją. Te wszystkie obchody, zmiany ulic, wszystkie pomniki, tablice pamiątkowe, podręczniki szkolne, które są straszne. No i ukraińska Wikipedia, która wyjaśnia od razu sprawę, z czym mamy do czynienia. Bo tu oczywiście groza, wojna, uchodźcy i tak dalej. Nie wolno, nie wolno, nie wolno, nie wolno. Ale na bieżąco idą rzeczy, które godzą wprost w nas, jednoznacznie. Fałszowanie historii na poziomie od elementarnego, od szkół podstawowych, przez wyższe studia, przez politykę państwa, politykę historyczną, przez różnego rodzaju stowarzyszenia, wygląda w ten sposób, że Wołyń to wziął się stąd, że Polacy ich napadli, mordowali, no to oni się bronili. Ofiary są symetryczne.
Leszek Grzybrowski, danie główne.
Przedstawiciel Ukrainy w Niemczech, bo miesiąc albo półtora miesiąca temu powiedział, że to właśnie teraz, kiedy przyjęliśmy 3-4 miliony Ukraińców, powiedział, że to Polacy mordowali Ukraińców.
To było całkiem niedawno i to, gdyby to był jeden przedstawiciel, nawet najwyższego szczebla, któremu się z nich wyrwało, no wiemy jacy oni są, to byłby jeden przedstawiciel. A to jest ogólna ideologia państwowa, która narzuca całej społeczności ukraińskiej, bo Ukraina nie jest państwem jednolitym. Jeśli ponad 40% ludności na dzisiejszej Ukrainie posługuje się językiem rosyjskim, jako językiem rodzimym, własnym, domowym, czytają rosyjskie gazety, słuchają rosyjskiego radia, oglądają rosyjską telewizję, to ich świadomość historyczna, świadomość przynależności etnicznej do Ukrainy, to jest bardziej polega na przynależności państwowej, granic. To jest to mniej więcej to, co Poleszczycy przed wojną, że oni są tutejsi, no bo trudno się określić, nie wiemy jacy jesteśmy, ale my jesteśmy tutejsi. To, co jest, to jakie państwo jest, to my w tym państwie jesteśmy. I dokładnie jest tam. To jest coś, co się dopiero tworzy. Tak jak Polska ma tą linię rozwojową, tej świadomości narodowej, właściwie od czasów Łokietka, to przecież jego żona pierwsza, taka Polka, która wiedziała, była świadoma, że jest Polką. I to jest przecież w tych zapisach, przekazach z tamtych lat. To Ukraina się tworzy w połowie XIX wieku, jeśli chodzi o świadomość. Bo oni teraz mówią, że tradycja kozacka i inna. Kozacy to jest zbieranina wszystkich mentów, elementów z całego świata, z całej Europy. Ukraina była mniej więcej tym, czym Dziki Zachód dla Stanów Zjednoczonych, czy Australia dla Wielkiej Brytanii, gdzie się wywoziło przestępców, prostytutki, wiadomo było, że stamtąd nie wrócą, niech tam sobie siedzą, niech tam tu Londynu i w innych miejscowości nie zaśmiecają. I Ukraina nie tyle była tworzona z wyrzutków jako takich, chociaż częściowo też, ale z uciekinierów z innych państw. Nie tylko z Polski, nie tylko z Litwy, nie tylko z Rosji, tam są Tatarzy. Tam są wszelkie ludy kaukaskie, jakieś inne. Wszyscy, którzy szukają przygód, chcą, potrafią walczyć, chcą zabijać i tu mają możliwość. Tworzy się struktura, która daje taką możliwość. Poza Budziakiem tak zwanym, to jest to południe w stronę Morza Czarnego od Mołdawii dzisiejszej, gdzie była kozaczyzna tatarska, tak to można nazwać, gdzie Tatarzy zsyłali swoich przestępców. I tam się tam wytworzyła lokalna społeczność. To też była jakaś orda nogajska, jedna z odmian, ale to był taki odpowiednik kozaczyzny dla pierwszej Rzeczpospolitej. Natomiast w Polsce to, co się tworzyło na terenie dzisiejszej Ukrainy, czyli Sić, to, co jest wokół niej zorganizowane, to jest obóz wojskowy. To jest bardziej turańszczyzna, to są Mongołowie, którzy są tak zorganizowani, ale nie ma struktur państwowych w sensie europejskim. Nie można mówić, że oni mają Sejm, Senat, że mają jakąś warstwę przywódczą, która tworzy się w naturalny sposób oddolny, tak jak było w Rzeczpospolitej, że lepsza młodzież, lepsza w sensie bardziej inteligentna była wyławiana w tych szkółkach elementarnych, że miejscowi dziedzice czy szlachcice finansowali ich wyjazd za granicę, żeby się uczyli. Ci ludzie później wracali i obejmowali jakieś stanowiska w dworach czy na Dworze Królewskim, znali języki, potrafili się biegłymi posługiwać, biegli w piśmie, zostawali urzędnikami państwowymi czy lokalnymi u danego feudała, a później w naturalny sposób awans społeczny przez uszlachcenie. Bo uszlachcenie następowało za zasługi wojenne, za zasługi handlowe, na przykład kupcy, którzy pomnażali, wtedy tak tego nie traktowano, ale działali na rzecz dobrobytu Rzeczpospolitej, otrzymywali szlachectwo. I właśnie ci, którzy działali w nauce czy w administracji państwowej, czyli ci wszyscy, którzy współtworzą państwo, pomagają państwu trwać i rozwijać się, mają możliwość uzyskania awansu społecznego, przejść do tej najwyższej warstwy szlacheckiej, czyli wolnych obywateli. Dlatego w Rzeczpospolitej jest od 10 nawet do więcej procent społeczności szlacheckiej, a na Zachodzie to nie sięga nawet 1%. I tam można było zrobić wszystko z takim posiadaczem, który rzekomo jest wolny. Król miał prawo karania go gardłem na podstawie własnego widzimisię tak naprawdę. Może poza Wielką Brytanią, ale też wystarczyło fałszywe oskarżenie. Chodziło o przejęcie majątku i już człowieka nie było, nie było jego majątku, nie było jego pozycji, rodzina przepadała. W Rzeczpospolitej tego nie ma. Tu mamy te prawa, które o setki lat wyprzedzają Europę. I z tych praw mogli skorzystać ci, którzy byli wtedy kozakami. Rzeczpospolita taką możliwość im dawała. Byli kozacy rejestrowi, no to oni chcieli, żeby ich było więcej. No, to jest koszt, obciążenie. Państwo wyznaczało jakiś reżim liczbowy, że możemy przyjąć do rejestru, utrzymywać na koszt państwa na przykład 10, 20, 30 tysięcy kozaków rejestrowych, ale reszty nie. A potem wy się musicie wsłuchać. Jak się stajecie częścią Rzeczpospolitej, to wam nie wolno się wyprawiać na Turków czy Tatarów samowolnie, bo wtedy będzie odwet. Wy się schowacie, gdzieś rozbiegniecie, a te represje spadną na Rzeczpospolitą. Oni tak chcieli działać, chcieli rabować, chcieli żyć, jak chodzi wolni kozacy, ale konsekwencje mieli ponosić Polacy. I gdy była taka możliwość, że jednak Polacy chcieli ich dopuścić jako to trzecie państwo do wolnej Rzeczpospolitej, czyli byłaby Rzeczpospolita trojga narodów, to zabrakło tego, co było najważniejsze. Na Litwie świadomość narodowa się wykształciła przez zbieżność religijną, przyjęcie katolicyzmu, przez rody, które wrzeniały się wzajemnie w siebie. Polskie rody przyjmowały te rody litewskie i nie było problemu etniczności na taką skalę, żeby się wzajemnie wyrzynać i traktować. Jesteś wrogiem, bo ty nie jesteś nasz. I ta Unia z Litwą w jakiś sposób się udała. Nie do końca była taka, jakbyśmy chcieli, może nie do końca, jak oni chcieli, ale była i to działało. Natomiast z Ukrainą takiej możliwości, jak się okazało, nie ma. Zabrakło współmierności, czyli tego samego zestawu pojęć, które tak samo rozumiemy. I to, co Polacy proponowali jako Litwę, jako Unię dla kozaków ówczesnych, czyli jak ci oni uważają, są spadkobiercami, czyli Ukraińcami, to jest oczywiście nieprawda. Jeremi Wiśniewiecki był polskim szlachcicem czy ruskim szlachcicem? Ruskim szlachcicem. A Chmielnicki uchodzi za polskiego szlachcica. Czyli po dwóch stronach barykady stoją ludzie etnicznie, powinni się zamienić miejscami.
A teraz też w obozie rządzącym chodzą głosy, żeby stworzyć Unię Polsko-Ukraińską, żeśmy zapomnieli o Rzezi Wołyńskiej. Oni w ogóle mówią tak, jak za Platformy mówiło się o Niemcach. Nie pamiętajmy historii, nic się nie zdarzyło, a teraz tworzymy nową historię.
To jest myślenie życzeniowe i katastrofalne. Zrobimy Unię i będzie dobrze, czyli odzyskamy dawny teren Rzeczpospolitej, będziemy się klepać z Ukraińcem po plecach, on nie będzie nas tu zażynał, bo już teraz będzie nam za coś tam wdzięczny. Z czego to się bierze? Z chcieństwa. Ale wracając jeszcze na chwilę do tych możliwości stworzenia wówczas Unii. Polacy chcieli. Może nie byliby z tego zadowoleni, może nie byli szczęśliwi, ale chcieli uniknąć tego, co tam się działo. Że co kilkanaście lat wielkie rewolty, rzezie, mordowanie, płynęła krew. Można było tego uniknąć. I zaproponowali, że Ukraina, czyli to województwo kijowskie, bracławskie, wejdzie w skład Rzeczpospolitej. Będzie to trzeci człon składowy. Ale kozacy to odrzucili. Oni wybrali zwierzchnictwo czyje? Tatarskie. Uznali ordę Hana Tatarskiego jako swojego pana, byle nie Rzeczpospolita. Okazało się, że orda jest słaba, potem jest kontrolowana przez Turków. Ta możliwość tego mariażu z Tatarami nie bardzo tam wszystkim pasowała, bo to jednak no i muzułmanie i inne zaszłości. I co wybrali? Moskwę. Poszli z Moskwą. Uważali, że będą Moskwie dyktować takie warunki jak Polakom. Byli hardzi, dumni, my tu kozacy, idziemy tu do was i chcemy, żeby car nam zapewnił to. Że zostali rzuceni na kolana, nauczeni posłuszeństwa. Tam, gdzie były bunty, to ich Moskwa rżnęła, jak nikt przedtem, może jak Turcy czy Tatarzy. I skończyło się. marzenia o kozaczyźnie, marzenia o jakimś wolnym państwie własnym. I nie było świadomości narodowej, bo ona została stłumiona. W połowie XVII wieku, wokół Ławry Peczerskiej, to zawsze był taki ośrodek, który ciągnął to, co dzisiaj nazywamy Ukrainę, gdzieś do góry, w stronę cywilizowanego świata. Wokół Ławry Peczerskiej tworzyła się taka zalążkowa świadomość narodowa, zaczynało się jakieś piśmiennictwo i to zostało przez powstanie Chmielnickiego całkowicie zniszczone. Odeszło przeszłość i już właściwie tak się naprawdę nie odrodziło. To, co się tworzy w XIX wieku, właściwie w połowie XIX wieku, to jest częściowo wynikiem oddolnych działań faktycznie, ale częściowo działania to są Austro-Węgier, czyli później Austro-Węgier, przedtem austriackie klonowania, bo tu mamy Rosję, mamy konflikty. Jak my tu stworzymy taki człon, że Rusini będą jednak przeciwko wam, to jest na naszą korzyść, bo będzie to, co my dzisiaj mówimy, to taka bariera będzie przed Rosją ochronna. Czy będzie? Właśnie historia pokazuje, że niestety nie. Tam, gdzie nie ma współmierności, nie ma możliwości porozumienia się. Nie może być Unii, jeśli mamy 1000 lat historii, lepszej, gorszej, ale jednak mimo wszystko europejskiej, co do tego nie ma wątpliwości. Mamy 1000 lat kultury, mamy przecież te setki lat piśmiennictwa, mamy ludzi, którzy są na najwyższym poziomie europejskim, naszej tradycji, a tam co? Mamy geniusza poetę. Tarasa Szewczenkę. Zwykły chłopski grafoman został wykształcony. Na ich poziom oczywiście to była wielka poezja. On jest przyrównywany tutaj z Mickiewiczem, ale wystarczy przeczytać 2-3 strofy Mickiewicza i 2-3 strofy Szewczenki. Czy to jest w ogóle porównywalne? Możemy to uznać, że no, skoro nic innego nie mają, to niech sobie Tarasa Szewczenkę czczą. Ale to nie znaczy, że to jest Europa, że to od razu jest ten poziom, który możemy zaakceptować, że jest współmierny z nami. Nie ma współmierności. A w polityce nie osiągnęliśmy nic. Czyli tak, my się otwieramy, my pomagamy, tworzymy ideologię, że oni nas bronią, bo są barierą przed Rosją. Jak tu powstrzymają Rosję, to Rosja do nas nie ma możliwości wejścia. Ale to jest przecież wielutna bzdura. Mamy obwód kaliningradzki i stamtąd jest 380 km do Warszawy. A znad granicy rosyjsko-ukraińskiej do Polski jest 2,5 tysiąca km. Czyli stamtąd nie przyjdą, bo oni już są. I w każdej chwili mogą uruchomić, jest to jakby taki korek na dzisiejszej Polsce, że dostęp do Bałtyku częściowo ograniczony przez Rosję, która ma to terytorium pod własną kontrolą. Nie wiadomo, co tam ma. Możemy przypuszczać, że wszystko to, co jest potrzebne, żeby nas zniszczyć, a my nie mamy możliwości odpowiedzi. Czyli co my zyskujemy w ten sposób? Pomaganie jako takie, jako rzecz humanitarna, jesteśmy członkami społeczności międzynarodowej, jest jak najbardziej wskazane i nawet nakazane w granicach możliwości. Ale my jesteśmy przed szeregiem. Państwa europejskie mają większe obowiązki niż my, bo są bogatsze, bo są bardziej bezpieczne, bo są dalej, a nie chcą tak pomagać. Ile dostaliśmy środków od USA, od Niemiec, od Francji, od Włoch? Mamy 4,5 miliona ludzi, którzy przyjeżdżają, są traktowani lepiej niż tubylcy, tak delikatnie mówiąc.
No i utrzymywani przez państwo.
Natomiast to, co jest istotne, ja chodzę po Warszawie, rozglądam się, patrzę, jakie to są samochody, jakie to są ludzie. Ja nie widziałem ani jednej osoby z ręką na tym blachu, poranionej, z plastrami. Oni są w galeriach handlowych obecnie. Kupują rzeczywiście na zabój. W najlepszych sklepach te ekspedientki mówią, że takich obrotów, jak przyjdą Ukraińcy, to się nawet nie spodziewają po kimś innym, bo oni kupują za 2, za 4 tysiące złotych. To są zakupy odpowiednie. To jest warstwa przynajmniej średnia stamtąd, bo nie wiemy przecież...
Biedni nie mieli pieniędzy, żeby tutaj...
Nie wszyscy oczywiście są tacy. Ci, którzy są gdzieś tam w okolicach frontu, gdzie rzeczywiście są ranni, poranieni, chorzy, tam jakieś urwane kończyny, to są ludzie, którzy być może do nas dopiero zjadą w przyszłości, jak będą takie warunki. Ale przyjechali ci, którzy potrzebują pomocy nie od nas, tylko od państwa ukraińskiego, bo jeśli gdzieś pod Kijowem, czy w okolicach Doniecka, czy w okolicach Odessy, tam jest ostrzał, tam są narażeni na poranienie czy na śmierć, to przecież cała reszta Ukrainy, to jest 80%, jest w miarę wolna i bezpieczna. I państwo ukraińskie powinno taką bezpieczność i takie możliwości dać, a my możemy pomagać z zewnątrz finansowo, materialnie i tak dalej, w granicach możliwości. Ale my oddajemy wszystko. I nawet w takiej sytuacji jak teraz nie jesteśmy w stanie nic załatwić. Jedyne, co mer Lwowa zrobił, to zdjął paździerz z tych naszych Lwów. Ale co z tego? Paździerz to jest to, co się zakłada w 5 minut zdejmuje, czy nawet krócej. Jest, nie ma. Nie ma, jest. A cała reszta nie ma.
Czas na deser.
Jeszcze chciałbym na sekundę wrócić do tematu rzezi wołyńskiej, a przede wszystkim do ekshumacji, bo obawiam się, że już były jakieś prace, tutaj była też akcja Wołynna po Wąskiej w Warszawie, środowiska patriotyczne domagały się tych ekshumacji. A teraz to też będzie niepoprawnie politycznie i obawiam się, że nawet jak się wojna na Ukrainie skończy, to temat ekshumacji już został przegrany przez te 7 lat rządów PiS-u, kiedy można było to zrobić.
Przegrany byłby wtedy, gdyby była gra, gdyby strona polska, gdyby polskie państwo o to walczyło. A to nie jest przegrana, bo to nie była gra, tylko to jest całkowita kapitulacja. W imię jakichś idiotycznych ideologii, zaszłości, że my tu stworzymy takie warunki Ukraińcom, to oni sami do nas przyjdą, sami wykopią, sami policzą te ofiary. Skąd się bierze? Nie wiadomo skąd, to jest ogłupianie ludzi. Nic takiego nie nastąpi, dlatego że w momencie, kiedy wybucha wojna, są pierwsze dni, kiedy nie wiadomo, jaka będzie sytuacja. Normalne państwo w takiej sytuacji co robi? Mówi, nie będzie żadnych problemów. Podejmujemy jakieś deklaracje, przyjmujemy jakieś uchwały w naszym parlamencie, że od tej pory za to, że nam pomagacie, za to, co robiliśmy przedtem, że ukrywaliśmy to wszystko, pozwolimy wam na upamiętnienie. Przecież to dotyczy kilkudziesięciu lat wstecz. To nie jest wczoraj czy przedwczoraj. Czego oni się boją? Już nie będzie represji typu, że będziemy ścigać sprawców, bo oni w większości nie żyją. Ostatnie te resztki tych rezonów morderców to praktycznie powymierały. To, co było tą gawiedzią, tą młodzią w Czerni, tam mieli po kilkanaście lat, no to oni dożywają swoich dni i to są pojedyncze przypadki. Ukraina na pewno ich nie wyda, nie pozwoli ich przesłuchać, nie pozwoli nam na dostęp do dokumentów, które zgromadzili po Związku Sowieckim, bo tam była masa śledztw, były przesłuchania, były dokumenty oryginalne polskie. Kto to wszystko ma w swojej opiece? Obecne państwo ukraińskie. Jaki mamy do tego dostęp? Nie mamy. Ja znałem świętej pamięci doktora Wiktora Poliszczuka, to był człowiek z mieszanej rodziny, ojciec Ukrainiec, matka Polka, on prawosławny po ojcu, matka Polka katoliczka. I on jako obywatel Kanady na początku lat 90., gdy Ukraina powstawała, za własne pieniądze był uważany za Ukraińca, dostał dostęp do archiwów ukraińskich, tych postsowieckich. I to, co mógł, to kserował, zbierał skrzętnie. Oczywiście nazbierał tego bardzo dużo. Później był kłopot, bo nikt tego nie chciał. Polskie instytucje patrzyły na to jak na coś, co im przeszkadza nawet. On bardzo na tym ubolewał, że on tyle poświęcił, pół życia spędził, poświęcił swoje pieniądze, a ze strony polskiego państwa nikt tego nie chce. Ale w większości tych dokumentów, które on wtedy zgromadził, oryginału dzisiaj już prawdopodobnie nie ma. Dlaczego? No bo niekorzystnie by świadczyły o stronie ukraińskiej. A po tych zaszłościach, jakie był ten ich szef, jego IPN-u, Wiatrowicz, to co on wyprawiał, to co on mówił, możemy przypuszczać, że tam nie tylko, że ubyło dokumentu, możemy przypuszczać, że tam mogło przybyć coś, czego przedtem nie było. I dopiero jest groza, bo oni wyciągną, powiedzą, no, to są prowokacje NKWD, to zrobili Niemcy, to zrobili Polacy i już jest po sprawie. Przecież hasło Wikipedii, Huta Pieniacka, gdzie jest od 800 do 1200 ofiar, z tego większość tych ofiar to są dzieci, małe dzieci, bo dorośli mężczyźni gdzieś powołani do wojska w 1939 roku, później to są samoobrony, później to są ludzie wyważeni na roboty, no bo młodzi silni. Zostały kobiety, dzieci, starcy, ludzie bezradni, bezbronni i 28 lutego 1943 roku wchodzi do miejscowości Huta Pieniacka, wchodzi UPA i wchodzi Czern. I takie zbrodnie, jakie tam zostały popełnione, nie mają odpowiednika w nowożytnym świecie. Jest to po prostu coś nie, nawet nie do opisania, nie do pokazania. Żaden film Wołyń, który jest według mnie no, takim sobie delikatnym filmem, ale żaden film tego nie pokaże, bo to byłoby wszystko zbyt drastyczne. I teraz to hasło w ukraińskiej Wikipedii wygląda tak, że z jednej strony jest UPA, Ukraińska Powstańcza Armia, czyli wyzwoliciele, a z drugiej są polscy naziści pod wodzą kogo? Grota Roweckiego i Okulickiego. Wtedy Grot Rowecki siedzi już w Berlinie w Gestapo, a Okulicki dopiero kilka miesięcy później będzie zrzucony na tereny polskie z Londynu. Ich nie ma, ale oni są tymi czołowymi nazistami dla Ukraińców. To jest tu i teraz w ichniej Wikipedii, czyli ich polityka historyczna nie zmienia się. Dla nas jest nie tam, że skandaliczna, że jest nieprawdziwa, jest straszna. bo tu znowu będziemy szukać współmierności, będziemy o tym rozmawiać. To właśnie wyraził ten ambasador Andrzej Melnyk w Berlinie. To nie, nie, to Polacy tacy byli. My się biliśmy z niemieckimi nazistami i biliśmy się z sowieckimi komunistami. I Polacy byli tym trzecim wrogiem dla nas, czyli zostaliśmy postawieni na równi dwóch ideologicznych zbrodniarzy ludobójców. Trzeciej Rzeszy i Związku Sowieckiego. I gdyby to był wyraz jego prywatnych przekonań, nawet jako ambasadora, ale wyrwało mu się, to w ciągu godziny byłby wyrzucony, potępiony i ze strony ukraińskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych byłoby wyjaśnienie. Nie mamy z tym nic wspólnego, to jest nieprawda. Ten człowiek kłamał, my się od tego odcinamy. On będzie odwołany, już są podane do przygotowania. Dostanie funkcję wiceministra spraw zagranicznych, czyli olbrzymi awans jednak w hierarchii, bo ambasadorów jest wielu, ale wiceministrów kilku tylko. Czyli co? Jest to akceptacja tego, co on powiedział. To jest wyraz uznania. O, jaki nasz dzielny człowiek, jaki nasz dzielny kozak. No bo Niemcom to wrzucił w twarz, Polakom to rzucił w twarz i Rosjanom to rzuca w twarz. Kto tak potrafi? No tylko my.
Nie wyobrażam sobie, żeby jakąś długą przyszłość miało państwo oparte, które opiera swoją państwowość, swoją naturę, swoją kulturę na takim bestialstwie. I teraz obawiam się, że też jeśli będziemy dalej cały czas budować tą naszą relację z Ukrainą na kłamstwie, to też może skończyć się tragicznie prędzej czy później. No choćby jak ci ludzie przyjadą do tych kobiet, które tutaj są zniszczeni wojną.
Takie państwo wbrew pozorom może trwać bardzo długo, im to nie będzie przeszkadzało, bo jeśli jest jakaś wrażliwość wewnętrzna, czyli my jako społeczność wychowana w duchu katolickim, na pewnych normach moralnych, mamy w przeszłości rzeczy, które się powinniśmy wstydzić, to my się ich wstydzimy. Natomiast mówi się, że Ukraińcy się tym szczycą, dlatego że nie mają nic innego we swojej historii i musimy to uznać. Czyli zbrodniarz ma tylko zbrodnie do pokazania, więc my się cieszmy razem z nim. I tak się wykształca na wzór tego, co kiedyś Andrzej Niemojewski opisał, dwuukrainian Polaka. Niech nie będzie nawet tej Polski, byle Ukraina była szczęśliwa, zadowolona. To jest podstawa tych czynników dzisiaj, które liczą na to, że Ukraińcy po wojnie będą lepsi, będą inni, to wszystko uznają, więc za naszą pomoc oni nam się odwdzięczą. No teraz się powinni odwdzięczać, ale to nie to, że ma być odwdzięczanie się coś za coś. Sami z siebie, jeśli chcą być w Europie, chcą pasować do Europy, to bez pokonania tego olbrzymiego kroku naprzód, jaki muszą zrobić, tego po prostu nie będzie. Jesteśmy o tyle szczęśliwej sytuacji, w całym nieszczęściu, w dramacie, że w tej sprawie przynajmniej nie jesteśmy sami. Dlatego, że strona żydowska, państwo Izrael, oskarża dzisiejszą Ukrainę, że jest spadkobiercą zbrodni popełnionych na Żydach, Holokaustu. I to się mówi 450 tysięcy ofiar popełnionych przy współudziale albo tylko wyłącznie przez Ukraińców. Jeśli to jest za duża wielkość, jeśli to jest nieprawda, to jest tylko w cudzysłowie 400 czy w cudzysłowie 350 tysięcy, to i tak jest więcej niż Polaków zamordowanych przez Ukraińców. A Żydzi tego nie odpuszczą, bo my musimy, mamy zapomnieć, ale oni nie muszą i oni tego nie zapomną. Oni się o to upomną. Ale przy okazji mamy możliwość...
Mi się wydaje, że będą też angażować w to Polaków w taki sposób jak do tej pory, że Polacy też byli odpowiedzialni za to mordy.
Oczywiście, że będzie, tylko że to wszystko zależy od siły państwa i od tych czynników, które to państwo tworzą. Jeśli będziemy chcieli, to bardzo dużo możemy uzyskać, ale jeśli nie chcemy, to natura nie znosi próżni. Nie chcecie, robicie tu próżnię, to my w to wchodzimy. Kto wchodzi? Ci z ideologią zbrodniczą.
To, że polityka zagraniczna Polski po 89 roku to jest pasmo nieszczęść. Niestety.
No to mówiło się stajnia Geremka i to w jaki sposób do dzisiaj działa.
Nie jest to optymistyczne zakończenie, ale też czasy nie są najbardziej optymistyczne. Myślę, że powinniśmy po prostu budować na prawdzie.
To, co się dzieje dzisiaj w Polsce, to jest oparte na chcieństwie. Czyli my byśmy chcieli. Za to, że co my robimy, to my byśmy chcieli, żeby oni też byli dla nas inni. Chcemy. A oni nie muszą chcieć. Tam, gdzie nie będzie przymusu, oni będą robili to, co robili. To jeszcze na większą skalę.
Musimy patrzeć realnie jako państwo. Dziękuję bardzo.
Jesteśmy na wszystko odporni. Na krzywdę, na kłamstwa, na łzy. Uczciwi, normalni i pogodni. Prawdziwi mężczyźni to my. Ja nie straszna mi pleśń ani rdza. Co było, odeszło, straciłem, nie szkoda. Prawdziwy mężczyzna to ja. Zabije, to nas wzmocni. Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Co nas nie zepsuje, to poprawi. Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie położy, to postawi. Bez wskazy, choć czasem nas karze los zły. Odporni na ból i na razy, prawdziwi mężczyźni to my. Zabije, to nas wzmocni. Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Co nas nie zepsuje, to poprawi. Co nas nie położy, to postawi. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Co nas nie skasuje, to nas zbawi. Zepsuje, to poprawi. Co nas nie położy, to postawi. Nigdy nie działamy bezowocnie. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Co nas nie zabije, to nas wzmocni. Co nas nie zabije, to nas wzmocni.
Maciej Wróblewski, drodzy Państwo. Przedstawiłem Państwu znakomitą wypowiedź pana Leszka Żebrowskiego, który reasumuje wszystkie te rzeczy, które wydarzyły się w 1943 roku i co jest aktualne. Takie jest podejście i rządu, i narodu polskiego, i rodaków do tego, co się wydarzyło w 1943, a teraz w 2022. Drodzy Państwo, teraz chciałbym poświęcić czas na jedną dedykację. Jutro jest Krzysztofa, taki jest nasz stały słuchacz, który słucha naszej audycji. Dla pana Krzysztofa Monkiewicza najlepsze życzenia imieninowe. Takie święta się też obchodzi. Moje było 28 Ireneusza w czerwcu, a teraz jutro jest Krzysztofa Monkiewicza, opiekuna naszych ministrantów, który robi doskonałą pracę w naszej parafii. Dla niego piękna piosenka. Pozwolę sobie, Krzysiu, zadedykować ci utwór Posiwiałem. No trudno, ale jest taki piękny, że zagramy dla ciebie. To jest utwór takiego polskiego country star, jak to się nazywa.
Posiwiałem bardzo. Jako szybciej to zleciało niż myślałem. Jakoś tak niepostrzeżenie ulatuje życie ze mnie. Jakoś bliżej już niż dalej końca dnia. Zapomniałem, żeby kochać jak kochanym sam być chciałem. Jakoś tak się człowiek śpieszył, żeby zdążyć się nacieszyć tym, co termin przydatności krótki ma. A to ja jakoś szybciej się starzeję niż bym chciał. Dawno przerósł mnie mój syn z córką, jeszcze chwila i zostaniemy w czterech ścianach ja i ty. Zapomniałem, żeby dawać tyle, ile sam dostałem. żeby słowa mówić częściej, które bliskim dają szczęście, żeby bardziej być niż mieć każdego dnia. Bardzo chciałem wybudować dom, bo drzewo już zasiałem. Choćbym starał się, jak nie wiem, to już chyba tylko w niebie. Z drewna dom postawię żonie, jak jej znak. Bo to ja jakoś szybciej się starzeję, niż bym chciał. Dawno przerósł mnie mój syn z córką, jeszcze chwila. Zostaniemy w czterech ścianach, ja i ty. Bo to ja jakoś szybciej się starzeję, niż bym chciał. Dawno przerósł mnie mój syn z córką, jeszcze chwila. I zostaniemy w czterech ścianach, ja i ty. Zostaniemy w czterech ścianach, ja i ty.
Piękna piosenka. Drodzy Państwo, dla pana Krzysztofa Mankiewicza. Z okazji imienin i wszystkim Krzysztofom, mężczyznom o tym wspaniałym imieniu. Jest jeszcze następny dzień po Krzysztofie, Anny. To wszystkim Annom chcę dedykować kolejną piosenkę na zakończenie naszego programu. A szczególnie dedykuję dla pani Gadomskiej, pani Ani Gadomskiej, tą piosenkę, graliśmy ją wcześniej, Stan Borys i Anna. Wszystkiego dobrego, drodzy Państwo, do usłyszenia za tydzień, jak zwykle o późnej porze.
Nie mów nic, proszę cię, no bo co można rzec w takiej chwili? Nie mów, że wrócisz tu, że odchodzisz na dni, tylko kilka. Wyjdź od jak gdyby nic, jakbyś szła kupić chleb do sklepiku. Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedyś wrócę. Chyba że głos drzew i ptaków, nasze dawne noce przypomni ci. Chyba że twym oczom blasku słońce doda, wtedy wróć.
Gdy obdarowałaś mnie naszyjnikiem twoich rąk, stałem się najbogatszym z ludzi. Gdy wstępowaliśmy na schody, aby miękko w łodzi iść, kładłem pod twoje stopy poduszki dłoni. Za poręcz miałaś moje ramiona. Mówiłaś kocham i stawało się okno prosto w słońce. Teraz krzyczę kocham, wschodzi słońce bez promieni.
Anno, nie mów nic, proszę cię, nie mów kiedyś wrócę tu. Dokąd?
Anno,
wracaj.
Anno,
echo, Anno, odpowiada mi.
Powiedz,
Anno, jak odnaleźć słowa, kocham z
sens i treść.
Dokąd, Anno, wracaj, Anno,
Anno, Anno,
echo,
Anno,
Anno, odpowiada mi. Powiedz, Anno, jak odnaleźć słowa, kocham sens i treść.
Thank you to our friends at the Romanian Church of God Kitchener for their generous support of 98.5 CKWR.
Waterloo Region is a rich and diverse community with many backgrounds, beliefs, and traditions. If the time comes to honor your loved one, ensure their rituals are honored and respected.